Książka, obok której nie sposób przejść obojętnie. Autobiografia Marka Chłaski w zestawieniu z barwnymi latami PRL-owskiej rzeczywistości. W Polskim Radiu Białystok fragment powieści Marka Chłaski Piękni dwudziestoletni. Czyta Filip Kosior.
O to, że nigdy niczego nie napiszę, byłem już zupełnie spokojny. Komuniści pozbawili mnie jedynej ludzkiej cechy charakteru. Nienawiści. To życie, które widziałem dookoła siebie, było mi obce. Obce były mi tłumy na polach elizejskich. Obcy był stary Algierczyk, którego masakrę widziałem. Obcymi ludźmi byli dla mnie Polacy spotykani tutaj i tłumaczący mi, iż my tam, za żelazną kurtyną, zmarnowaliśmy wszystkie nasze szanse. Wszystko, co wtedy czytałem, nie sprawiało na mnie wrażenia. Filmy, które oglądałem w Paryżu, odbierałem zupełnie inaczej od filmów oglądanych w Warszawie. Na wystawach malarzy abstrakcjonistów nudziłem się jak pies. A w Warszawie przed każdym bohomazem popadaliśmy w zamyślenie. Patrząc na obrazy Buffetta, myślałem o wystawie, która odbyła się w roku 55 w Arsenale, kiedy to po raz pierwszy, zamiast traktorów i murarzy, nasi młodzi malarze poczęli malować cebule, martwe natury i kobiety. A ja, chodząc po Paryżu, wciąż myślałem o tym, który ma do drzwi szafy dwudrzwiowej i oczekuje propozycji. Kiedy opowiadałem to ludziom tutaj, pękali ze śmiechu. Miałem trochę pieniędzy i chciałem pojechać do Stanów. Zgłosiłem się wobec tego do ambasady amerykańskiej z prośbą o wizę turystyczną. Ponieważ jednak w moim polskim paszporcie ograniczono moją swobodę ruchu w li tylko w granicach wszystkich stron i Europy, poszedłem do polskiej ambasady w Paryżu z prośbą, aby wpisano mi również wszystkie strony mira. Przywitano mnie uprzejmie i wpisano powyższe zdanie. Poprosiłem przy okazji, aby przedłużono mi paszport. My chcemy wam pomóc, rzekł urzędnik załatwiający moje sprawy. Amerykanie będą od was wymagać, aby wasz paszport ważny był przynajmniej na rok. Z chwilą, kiedy wasza amerykańska wiza będzie gotowa, przyjdziecie do nas i paszport zostanie wam przedłużony. Dlaczego mi nie możecie przedłużyć paszportu teraz? Powiedziałem. Mój paszport ważny jest tylko do 15 października 58 roku.
Nie zmieniacie chyba pieczątek w październiku.
Amerykanie mają swoje przepisy konsularne i my mamy swoje. Czy mogę mieć pewność, że wszystko będzie załatwione?
Ależ oczywiście. Dostaniecie wizę, my wam przedłużamy paszport i pojedziecie sobie do Stanów.
Jaką mam pewność, że przedłużycie mi paszport?
Ja wam na to daję słowo honoru, rzekł urzędnik.
Rozcałowaliśmy się i wyszedłem. Urzędnik zaprosił mnie do siebie na niedzielę, a ja tymczasem poszedłem do amerykańskiej ambasady, aby wypełnić formularz, w którym musiałem napisać, iż nie zamierzam obalić przemocą rządu United States of America. Stwierdzić, że nie jestem osobnikiem chorym umysłowo, homoseksualistą, podać ilość samobójstw w mojej rodzinie i tak dalej. W niedzielę, pożarłszy 2 czy 3 puszki sardynek, poszedłem ubrany w ciemny garnitur do owego urzędnika konsulatu na kolację. Był tam jeszcze jeden osobnik, który nie powiedział mi swego nazwiska, ale z którego buźki domyśliłem się, iż nie należy on do najbliższych współpracowników kardynała Wyżyńskiego. Zaczęło się pijaństwo. Pytano mnie, dlaczego zdecydowałem się wydać książkę we wrogim wydawnictwie. Powiedziałem, że każde wydawnictwo jest wrogie pisarzowi, ponieważ skreślają nieprzyzwoite słowa i trzeba opowiadać o swoich chorobach i nieszczęściach, aby wyżebrać zaliczkę czy honorarium. Ale zaproponowałem im, aby zwrócili się ze swoim zapytaniem do wydawnictw w Polsce, a tam im podadzą motywy. Ja nic bliższego na ten temat nie wiem, poza tym, iż mi odmówiono. Straszliwe pijaństwo trwało dalej. Urzędnik trzymał się dobrze, ale ubek wysiadł i trzeba go było wsadzać do samochodu. Całując mnie, umówił się ze mną, że pojedziemy kiedyś do Polski i przejedziemy bory szlakiem jego partyzanckich wędrówek. Nie wiem tylko, tytułował mnie przy tym towarzyszu generale. Podczas gdy ja tłumaczyłem mu jak dziecku, że jestem tylko dezerterem rezerwy. Mieszkałem przez pewien czas w Monachium. Tam poznałem dyrektora Jana Nowaka z Radia Wolna Europa. Dyrektor Nowak pokazał mi okulnik wydany dla wewnętrznego użytku organizacji partyjnych. Leon Kruczkowski powiedział o mnie tymi oto słowami.
Jak widzimy, towarzysze, niedługa jest droga od pierwszego kroku w chmurach do ostatniego kroku w bagno imperialistycznego wywiadu.
Powyższy cytat został wyjęty z protokołu 12 plenum KC 15-18 października 1958. Egzemplarz nosi datę listopad 1958 i zaopatrzony jest w notatkę wyłącznie do użytku partyjnych. Na stronie 167 znajduje się powyższy fragment. Przypis autora.
Wtedy pojechałem do Berlina, zgłosiwszy się do polskiej misji wojskowej i poprosiłem o prawo powrotu do kraju. Człowiek rozmawiający ze mną kazał mi napisać podanie, uprzedzając mnie jednocześnie, że grozi mi odpowiedzialność sądowa. Napisałem i wyszedłem. Powiedziałem sobie, Polska to nie jest Putrament i Kruczkowski i ci wszyscy inni. Polska to ci wszyscy ludzie, którzy mnie czytali i którzy we mnie wierzyli. Więc wrócę tam i stanę przed sądem jako szpieg. Trzeba mi tylko będzie udowodnić, że posiadałem materiały szpiegowskie, gdyż nie można być szpiegiem przychodzącym z niczym. Powiedziałem sobie, mieliście odwagę pluć na mnie? Mieliście odwagę nazwać mnie szpiegiem? Zniszczyliście mi najlepszy kraj do pisania na świecie? Moja rodzina wstydzi się za mnie, więc weźcie mnie teraz i ukażcie. Jestem wariatem i nie przyznam się do niczego, choćby badano mnie w najbardziej okrutny sposób. Mieliście odwagę mnie oskarżyć? Miejcie odwagę mnie skazać.
Wiedziałem oczywiście, że nikt nie wierzy w to, że pracuję dla wrogich Polsce wywiadów. Ale jeśli wśród moich czytelników znalazł się choć jeden, który w to wierzył, ta książka napisana jest dla niego. Ale nie dostałem wizy powrotnej. Wyjechałem do Izraela i tam postanowiłem czekać na odpowiedź, gdyż Warszawa znów musiała zdecydować. Chodziłem do polskiego konsulatu przy ulicy Allenby, gdzie mi wciąż powtarzano, iż odpowiedź jeszcze nie nadeszła. Ja sam pracowałem wtedy jako robotnik budowlany. Pewnego dnia w konsulacie polskim powiedziano mi, iż będzie ze mną rozmawiał minister Bida. Ten starzec siedzący naprzeciw mnie i oglądający uważnie mój paszport był biurokratą niewysilającym się nawet zbytnio, aby udawać, iż mówi prawdę. Zapytał mnie, dlaczego pracuję na budowie. Powiedziałem mu, że jestem pusty. On z kolei powiedział mi, że praca robotnika budowlanego nie jest wskazana dla pisarza polskiego. Zapytałem go dlaczego, ale nie otrzymałem odpowiedzi. Powiedział mi, iż istnieje dla mnie jedyna szansa powrotu. Trzeba, abym wrócił z powrotem do Berlina i zwoławszy konferencję prasową oświadczył, że nigdzie nie żyje się tak dobrze jak w Polsce. Panu chodzi o to, abym odszczekał wszystko, co powiedziałem, prawda? Zapytałem. Abym ośmieszył tych ludzi, którzy dali mi azyl i którzy chcieli mi pomóc. O ile dobrze zrozumiałem, o to panu chodzi. Bilda spojrzał na mnie.
Pomyślcie przez chwilę, czyje sputniki latają wyżej?
Powiedział.
Pan pojedzie do Berlina i w tym samym mieście, w którym poprosił pan o azyl, powie im pan, iż pan się pomylił. O tym chcę powiedzieć sędziom w Polsce. Jeśli pan będzie miał okazję.
Oddał mi paszport i wyszedłem. Pomyślałem sobie, że nie jest z nimi aż tak dobrze, jeśli nie mają odwagi wsadzić mnie w Polsce i bić tak długo, aż im wyśpiewam wszystko. Ale nie miałem nic do wyśpiewania. Chodziłem jeszcze przez długi czas do konsulatu i stale odpowiadano mi, że odpowiedź nie nadeszła. Chciałem wrócić do Polski i stanąć przed sądem oskarżony o szpiegostwo. To był mój pomysł na spędzenie życia. Mieli odwagę nazwać mnie szpiegiem, ale nie mieli odwagi, aby wziąć odpowiedzialność za własne słowa. Tak więc, kiedy myślę o nich dzisiaj, tchórzostwo wydaje mi się ich jedyną ludzką cechą.
Był to fragment powieści Marka Chłaski Piękni dwudziestoletni. Czytał Filip Kosior. Książkę polecają wydawnictwo Lind & Company oraz Polskie Radio Białystok.